Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Burza mi się sama uśmiecha, gdy widzę Kościół Boży. Naprawdę raduje się moje serce. Kochani, nie wiem, komu mam to powiedzieć dzisiaj. Myślę, że na pewno sobie, ale myślę, że może i komuś na tym miejscu. Każda, nawet największa pustynia się kiedyś kończy, ma swój kres. I kochani, jeśli dzisiaj jesteś na tym etapie pielgrzymki za Panem swoim Jezusem Chrystusem, idąc Jego śladami, zatrzymałeś się na oazie, na środku pustyni, na której jest nawet woda, jest trochę cienia, są jakieś kępki, trawy i odpoczywasz i jest Ci tam dobrze. To dzisiaj Twój Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus zachęca Cię, abyś nie bał się wyjść dalej. Bo wychodzisz na skraj oazy i widzisz dalej bezkres pustyni i boisz się. Dzisiaj Duch Święty zachęca się, wezmę Cię za rękę, podeprę Cię prawicą mojej sprawiedliwości, przeprowadzę Cię, to nie jest miejsce docelowe dla Ciebie. Ja nie przewidziałem dla Ciebie tych kępek trawy pojedynczych. Ja chcę Cię doprowadzić do żyznych gleb ziem Kaananu, gdzie są niwy zielone, gdzie są wody spokojne. Pójdź za mną, nie bój się, doprowadzę się do końca. Kochani, Słowo Boże, które Duch Święty włożył mi w moje serce, jest kolejnym już trzecim pytaniem. Jeśli sobie przypominacie poprzednie dwa kazania, tematy tych kazań były w formie pytań. Pierwsze pytanie brzmiało, czy jesteś głodny? I nie chodziło tutaj oczywiście o głód fizyczny, ale chodziło o głód Słowa Bożego, o pragnienie tego niebieskiego chleba na co dzień. Drugie pytanie brzmiało, czy jesteś spragniony? Czy jesteś spragniony wody żywej, która wypływa ze źródła, którym jest Jezus Chrystus? Czy masz pragnienie picia Ducha Bożego, aby On Cię ożywił, aby On Cię nawodnił? Bracia i siostry, oto dzisiaj trzecie pytanie, które Duch Święty postawił mi, a myślę, że i tym samym i Wam, a brzmi ono mianowicie tak. Czy jesteś bogaty? Kochani, oczywiście nie zamierzam tutaj mówić o bogactwie tego świata, nie zamierzam wam głosić Ewangelii sukcesu, bo jeśli miałbym mówić o Ewangelii sukcesu, to chyba tylko w tej formie jako o zwiedzeniu. Zresztą dziwię się, dlaczego ona ma ten przydomek Ewangelia. To nie jest żadna Ewangelia. To jest diabelska nauka mówiąca po to, że żyjemy na tym świecie właściwie tylko po to, aby być błogosławionymi w zdrowie, w materialne dostatki i w zasadzie Pan Bóg istnieje tylko po to, aby nam je zapewniać i zaspokajać nasze cielesne potrzeby. Czy jesteś bogaty? Bracia i siostry, otwórzmy Słowo Boże. Myślę, że wyjaśni nam się zaraz, o jakie bogactwo chodzi w tym pytaniu. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział i przeczytam wiersze od 13 do 34. Łukasza, 12 rozdział, od 13 wiersza. I rzekł ktoś z tłumu do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo: pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już, gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Może na razie dotąd. Kochani, oczywiście to pytanie powinno brzmieć dla nas chrześcijan, dla ludzi wierzących, czy jesteś w Bogu bogaty? Czy jesteś, kochany bracie, kochana siostro, w Bogu bogata, w Bogu bogaty? Chciałbym, abyśmy w tym fragmencie zwrócili uwagę na dwa wyrażenia. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, podkreślam, gromadzi dla siebie, i drugie, a nie jest w Bogu bogaty. Doczytam ten fragment, o którym wspomniałem, do końca. I rzekł do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają, wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Kochani, zadając to pytanie, czy jesteś bogaty, czy jesteś w Bogu bogaty, myślę, że dobrze by było sobie powiedzieć na podstawie fragmentów Słowa Bożego, a w co Bóg jest bogaty? Może właściwie powinniśmy od tego zacząć. A w co Bóg jest bogaty, abyśmy mogli być w Bogu bogaci? I tak zacznijmy od drugiej Księgi Mojżeszowej i 34 rozdział. Przeczytam wiersze 5-6. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział, 5-6. I stąpił Pan w obłoku, jest tutaj mowa, kiedy Mojżesz musiał sobie drugi raz sporządzić kamienne tablice już własnoręcznie i wstępuje na górę Synaj, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w co? W łaskę i wierność. Kochani, a więc widzimy tutaj dwie cechy Boga. Nawet jest to podkreślone, że bogaty w łaskę i wierność. A wcześniej miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. I ta łaska się w różny sposób przejawia, bracia i siostry, przez przebaczenie grzechów, przez miłosierdzie okazywane nam, przez litość i wierność. Jest to atrybut Boży. Bóg jest wierny, po prostu nie może inaczej. Dochowuje wierności, to z dochowaniem wierności my mamy problem, a nie Bóg. A więc co jest Bóg bogaty? Miłosierdzie, łaskawość, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. I idąc dalej, właściwie każda księga mówi o tym, jaki jest Bóg. Ja pozwolę sobie tylko przytoczyć kilka fragmentów i chociażby z psalmów, psalm 86 i 15 wiersz mówią: Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. A więc niejako psalmista Dawid powtarza te słowa: miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Psalm 103, przeczytam wiersze 8-13, mówi: miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak lituje się Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. A więc znowu różne przejawy Bożej łaski, Bożego przebaczenia. Kochani, Psalm 145, dwa wiersze, 8-9. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. A więc ciągle słyszymy o łasce, o miłosierdziu, o wierności, o tym również, że Bóg jest nierychły do gniewu. Może jeszcze jeden fragment z Księgi Jeremiasza tym razem. 3:12. Idź i głoś te słowa ku północy i mów: nawróć się, żono odstępna Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, i nie chowam gniewu na wieki, tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłaś. A więc dobrotliwy nie chowa gniewu na wieki. Jakub, apostoł, mówi również: bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Kochani, to by zabrakło dzisiaj czasu, żeby mówić o tym, jaki jest Bóg. Cała Biblia mówi o tym. Cała Biblia mówi o Bożej łaskawości, miłosierdziu, litości, wierności. I w to właśnie Bóg jest bogaty. Przede wszystkim. Łaskawość, wierność, miłosierdzie. A więc, jeśli stawiamy pytanie, czy jestem bogaty w Bogu, to powinienem być również bogaty w te atrybuty, w które Pan Bóg jest bogaty. A więc łaskawość, miłosierdzie, w litość, w łatwość odpuszczania grzechów naszym winowajcom i nie gniewanie się ustawiczne, ale tak jak oddychanie, z taką łatwością powinno przychodzić nam odpuszczenie naszym winowajcom i ich win w stosunku do nas. Bracia i siostry, czy jesteś w Bogu bogaty? Chciałbym, abyśmy otworzyli również po raz drugi Ewangelię Łukasza i przeczytam kolejną historię, a mianowicie 16 rozdziału, zawarto między wierszami 19 a 26. Jest to podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzedziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe, umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stąd do nas nie mogli się przeprawić. Ten ostatni wiersz, to pozwolę sobie na taką małą dygresję odnośnie ostatnich świąt, które są obchodzone w tym kraju. Kochani, nie łudźmy się, nie ma miejsca pośredniego między niebem a piekłem. Nie ma żadnego czyśćca, nie ma możliwości wykupienia. nie ma ceny, którą może zapłacić człowiek za duszę drugiego człowieka. A więc te wszystkie religijne modlitwy, wspominanie, wypominki, pieniądze dawane na msze trafiają tylko do kieszeni księdza i w żaden sposób nie mogą człowiekowi pomóc. Nie ma miejsca pośredniego. To tylko jako dygresja do tych ostatnich świąt. Na co chciałbym w tym fragmencie zwrócić uwagę? Był pewien człowiek, który był bogaty. Był też żebrak, biedak, który leżał pod jego płotem owrzodziały, głodny, może nie do końca przeodziany jak trzeba. Kochani, o co tak naprawdę chodzi w tym fragmencie? Czy bogactwo samo w sobie jest złem? Czy bogactwo samo w sobie jest grzechem? Nie jest ono samo w sobie oczywiście. Ale tutaj Pan Jezus chce uwagę zwrócić na to, że tego człowieka bogatego w żaden sposób nie obchodziło to, że pod jego płotem leży ktoś, kto nie ma co jeść, który jest chory, który marznie. Tak blisko jego domu. On codziennie wystawnie ucztował. Pycha życia, kochani. Nie musiał tego robić. Codziennie wystawnie ucztował, natomiast nie zwracał w ogóle uwagi na potrzebę tego człowieka, który umiera z głodu pod jego płotem. To jest przyczyna tego, gdzie się znalazł, w którym miejscu on się znalazł. Prawda, skąd wołał: Ojcze Abrahamie, poślij kogoś, aby umoczył koniec mojego języka. Nie bogactwo samo w sobie, ale jego stosunek do innych, do bliźnich, pomimo że opływał w bogactwo, opływał w ogromny majątek. Nic go po prostu inni, którzy mają swoje potrzeby, nie obchodzili, a przecież byli tak blisko miejsca, w którym ucztował. Bracia i siostry, nie chciałbym, żebyśmy z tego fragmentu wyciągnęli jakieś niewłaściwe wnioski. Czy ubóstwo otwiera przed nami bramy do nieba? Otóż nie, ani ubóstwo nie otwiera, ani bogactwo też nie zamyka. Ja myślę, że Łazarz trafił tam, gdzie trafił, ponieważ był pojednany z Bogiem. Ponieważ w tej sytuacji, w okolicznościach, w jakich się znajdował, był pojednany z Bogiem, jego grzechy były wyznane, przebaczone przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego mógł się znaleźć tam, gdzie się znalazł. Bracia i siostry, problemem nie jest bogactwo, problemem jest miłość pieniędzy, problemem jest chciwość. Miłość pieniędzy jest korzeniem grzechu chciwości, a nie bogactwo. Samo w sobie niestety najczęściej motorem napędowym do bogacenia się jest chciwość, czyli miłość pieniędzy. Z kolei rzadko się zdarza, że serce człowieka bogatego nie przylgnie do tego, co posiada. Ale bracia i siostry, moglibyśmy sobie zadać pytanie, od jakiej granicy jest bogactwo, prawda? Co to jest bogactwo? Bogactwo jest to pojęcie bardzo, bardzo względne. To zależy od wielu okoliczności. Czy bogactwo jest to posiadanie na rachunku miliona dolarów? Czy to jest ten pułap, czy to jest ta granica, a może miliona złotych wystarczy, aby być uznanym za bogatego? Czy bogactwo jest to posiadanie kilku domów, kilku willi, co najmniej jednego samochodu, kilku jachtów, a może tylko jeden dom i dwa samochody to już bogactwo? Bracia i siostry, nie w tym jest problem. Trudno określić tą granicę, powyżej której można człowieka nazwać bogatym. Bo są kraje, bo są okoliczności życia, gdzie człowiek, który posiada raz dziennie pełną miskę ryżu, którą się może nasycić, jest uznawany za bogatego. Kochani, problem leży w czym innym. W duszy człowieka. Jaki jest twój stosunek do tego, kiedy bogactwo zaczyna się pomnażać? Czy czasem nasze serce nie lgnie do niego, nie przylega? I czy człowiek nie pragnie ciągle więcej i więcej i więcej? Ponieważ motorem napędzającym chęć bogacenia się jest miłość pieniędzy, jest, mówiąc wprost, chciwość, o którym Słowo Boże mówi, że jest czym chciwość? Bałwochwalstwem, prawda? Chciwość jest bałwochwalstwem. Rzadko się o tym mówi. To w takim razie, bracia i siostry, ile nam potrzeba? Ile nam potrzeba na tej ziemi, aby żyć, normalnie funkcjonować? Ciekawe słowa powiedział Salomon w Przypowieściach w 30 rozdziale. Przeczytam wiersze od 7 do 9. Właściwie to jest jego modlitwa do Boga. Proszę Cię, Boże, o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan? Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. No ciekawe, ten człowiek bardzo, bardzo bogaty. Mówi, Boże, daj mi tyle, nie za mało, ale też nie za dużo. Nie za dużo, żebym nie wpadł w pychę i nie zaczął mówić, kim jest Bóg. Nie za dużo, nie za mało, dlatego abym z nędzy nie poszedł kraść i nie znieważył Twojego imienia. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale w wierszach 6-19 mówi, rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność, a dodam, a one Cię w Bogu ubogacą. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król Królów, Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Nie potępia ich, natomiast mówi, aby się nie wynosili i nie pokładali nadzieje w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Bracia i siostry, Paweł daje prostą radę. Jeżeli masz bogactwa, bądź hojny i chętnie dziel się z innymi, którzy potrzebują. Nie mów tylko, ja mam wszystko, ja jestem zaspokojony. Pomyśl i o tym, który niekoniecznie leży pod twoim płotem, ale który przychodzi ci na myśl, że ma potrzeby. Przede wszystkim, jeśli chodzi o domowników wiary, bo tak mówi Słowo Boże, pomyśl, z kim mógłbyś się podzielić. A jeśli nie wiesz, to poproś Boga, przez Ducha Świętego ci to objawi. Wskaże ci adres, gdzie są potrzeby. A więc zacząłem od zwrócenia uwagi na te dwa fragmenty w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi, który gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Kochani, gromadząc dla siebie, nigdy nie będziemy w Bogu bogaci. Ale jeśli to, co nagromadziliśmy, możemy oddać, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać, możemy kogoś ubłogosławić, a tym samym siebie w Bogu ubogacić. To tak działa. Gromadząc sobie skarb w niebie, my czasem, no właściwie nie widzimy tego, w jaki sposób jest to w niebie odkładane. Ale pamiętajmy, że Słowo Boże mówi, że ci, którzy uwierzyli w Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, nie staną na sądzie, ale przeszli ze śmierci do żywota, natomiast wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. A czym jest sąd Chrystusowy? Jest to właśnie sąd naszych uczynków, nie po to, aby zaskarbić sobie zbawienie, tak zwany sąd Bema, od tego greckiego słowa, ale stworzeni jesteśmy do dobrych uczynków, prawda, do których nas powołał Bóg. Po naszym nawróceniu, po naszym zbawieniu, Bóg oczekuje od nas, abyśmy dobrze czynili. To ma się właśnie przejawiać między innymi to nasze nowonarodzenie i nawrócenie w tym, że nasze serce jest łaskawe, miłosierne, tak jak łaskawy i miłosierny jest Bóg. On tego od nas oczekuje. Wrażliwości na potrzeby nas, przede wszystkim domowników wiary, ale nie tylko. Litość, łaskawość, miłosierdzie. Powiem wam, ja myślę, że to wiecie doskonale, bo tacy jesteście, że to daje wielką radość, że w zamian Duch Święty daje ci do serca, kiedy możesz komuś coś dać od serca, widząc jego potrzeby, wydaje ci się, no może komuś z zewnątrz, że straciłeś, prawda, bo czegoś już nie masz, ale w zamian daje ci spełnienie, które jest takiej niesamowitej radości. Dlatego to Słowo Boże mówi o radości dawania. Rzeczywiście tak jest. Wiecie to, bo tego doświadczacie. I najlepiej, jak nikt o tym nie wie, nie rozdmuchiwać przed zborem, przed sobą, nie trąbić przed Kościołem, prawda? To przynosi błogi owoc radości, która jest owocem Ducha Świętego. Tak jakby Bóg dawał ci coś w zamian. Mówi, zobacz, nie straciłeś, chodziłeś smutny, byłeś jak jałowiec na stepie, nie widząc, że przychodzi dobre. Ja ci daję w zamian pokój do serca i radość, która jest owocem Ducha Świętego. Bracia i siostry, ten fragment Słowa Bożego mówi, i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Ale chciałbym zaznaczyć, kto poprzestaje na małym z własnego wyboru. Bo można poprzestawać na małym z konieczności, prawda? To są dwie zupełnie inne rzeczy. Na przykład, jeśli nie mam zdrowia, jeśli straciłem zdrowie, jestem na rencie inwalidzkiej, no to nie mam możliwości ani sobie dorobić, ponieważ zdrowie nie za bardzo mi w jakiś sposób pozdrawia, więc z konieczności pozostaję na małym, prawda? Ale jeżeli sam rezygnuję z takiej drogi życia, że wystarcza mi to, co mówił Salomon, nie chcę mieć za dużo, nie chcę mieć za mało, nie jest to mój cel w życiu, rezygnuję powiedzmy z jakiejś kariery, czy to zawodowej, czy biznesowej, czy innej. Sam podejmuję decyzję, pozostaję na małym, pozostaję na takim poziomie życia. To jest moja suwerenna decyzja, niespowodowana okolicznościami życia. Słowo Boże zachęca nas do tego, aby pozostawać na małym. Kolejna Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Bracia i siostry, chciałbym tutaj przeczytać pewną historię, którą zapisał ewangelista Mateusz, mianowicie w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza od 16 wiersza czytamy tak. A oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nie dostaje. Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Nie mówi, że nie wejdzie, ale z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A ponadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Bracia i siostry, mogłoby się wydawać, że jest tutaj jakaś pewna nieścisłość, dlatego że Pan Jezus mówi, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios, a później mówi, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Czyli właściwie mówi, jest to dla bogacza niemożliwe. Nie znam wielbłąda, który by się przez ucho igły przecisnął, prawda? Ale to nie o to chodzi. To nie o to ucho igielne chodzi, bo grecki oryginał mówi otwór igły. Ucho igielne to jest taki nasz polski zlepek słów. Ucho igielne. To nie chodzi o to ucho igły, przez które się nitkę przewleka, czego ja już dzisiaj bez okularów nie zrobię. Natomiast chodzi o zupełnie coś innego. Kiedyś, pamiętam, brat Remigiusz po powrocie z Izraela tłumaczył nam, o jakie właściwie ucho igielne chodzi, o jaki otwór igły, prawda? A mianowicie, z tego co pamiętam, przy bramie, jednej z bram, którą pasterze spędzali z pastwisk owce po południu, przed wieczorem, dla tych, którzy się spóźnili, a bramy miasta były już zamknięte, bo gdzieś tam w drodze jakieś okoliczności sprawiły, że nie zeszli o właściwej porze z pastwisk, bramy miasta były już zamknięte, obok bramy było wąziutkie przejście w postaci szczeliny, przez którą mógł zmieścić się pasterz, mogła wejść owca, mogła wejść koza i w ten sposób dostać się poza mury miasta do środka. Żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa jakiegoś gwałtownego najazdu czy napadu na jeźdźcy, bramy zamykano. Natomiast dla tych spóźniarskich była jeszcze możliwość wejścia przez tą wąską szczelinę, ten otwór, takie jakby drzwi, i one nazywały się właśnie otwór igły czy też ucho igielne. I o to chodzi. Owieczka, koza, owszem, pasterz. Ale wielbłąd, gdyby miał tam wejść, to musiałby się mocno natrudzić. Jednogarbny może jeszcze by jakoś tam się wsadził, ale dwugarbny to już nie wiem, czy by wszedł. Za bardzo bogaty. Bracia i siostry, może na zgiętych kolanach jakoś tak, jakoś by go tam wcisnęli. Dlatego Pan Jezus mówi, że trudno będzie bogatemu. Ale z jakich względów? Na rozmiary bogactwa, nie ze względów na to, że niestety rzadko się zdarza, że kiedy bogactwo się mnoży, to serce człowieka nie przylgnie do tego bogactwa. W jednym z fragmentów Słowo Boże mówi, że jeśli bogactwo się mnoży, to rośnie również liczba korzystających z niego. Bodajże przy powieściach Salomona. I to jest problem, prawda? Bo ciągłe zmartwienie, jak zabezpieczyć tutaj, jak zabezpieczyć tam, a coraz większa liczba pracowników, część z nich nieuczciwych i tak dalej. Ciągłe troski, ciągłe zmartwienia. Każdy chce coś uskubnąć, chociaż to już nie ta epoka podobno, ale mentalność ludzi myślę, że jest ta sama, ponieważ wynika z natury grzesznej natury Adamowej, natury człowieka. A więc o to u Hojgielne chodzi. Więc nie ma tutaj żadnej nieścisłości. Jak wejść? Bogatemu bardzo trudno. Bracia i siostry, w objawieniu Jana chciałbym przeczytać fragmenty listów do dwóch zborów. Pierwszy fragment, trzeci rozdział objawienia Jana, jest to fragment listu do zboru w Laodycei, wiersze 14-19. Pan Jezus mówi: a do anioła zboru Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Kochani, ten zbór był zborem bogatym. Zbór w Laodycei. Mieli takie o sobie mniemanie, mówiąc: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Ale bracia i siostry, ale inni potrzebowali. Myśleli tylko o sobie. Nie widzieli potrzeb pozostałych zborów. Zbór w Laodycei. Jesteśmy samowystarczalni. Mamy wszystko. Mamy piękny zbór, mamy piękną kuchnię wyposażoną, mamy nawet nowy ekspres do kawy. Mamy wszystko. Nic nam nie trzeba. Ale nie myśleli o tym, że nawet sąsiednie zbory w pobliżu cierpią niedostatek. Bóg mówi: wam się wydaje, że wy bogaci jesteście, a wy jesteście biedni. Biedni. Używa tu stwierdzenia goły i pożałowania godzien. Oczywiście odnoszę to do zboru Laodycei, nie do zboru, którym przyszło mi głosić. Jest drugi przykład zboru, który był bardzo, bardzo biedny i ubogi, a mianowicie zbór w Smyrnie. I tak objawienie Jana, drugi rozdział, 8-10. A do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. No jak? Ucisk, ubóstwo. Ale oni byli w Bogu bogaci. A na czym to bogactwo, kochani, polegało? Posłuchajcie. Wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów. Bo bluźnią Tobie. A nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Ciebie. To, co Cię czeka, cierpienie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Kolejne próby, wiary. I będziecie w udręce przez 10 dni. Udręka. Bądź wierny aż do śmierci. Czyli są wierni, Bóg ich zachęca, bądź dalej wierny aż do śmierci. Niektórych z nich czeka śmierć. A dam ci koronę żywota. Bracia i siostry, zbór naprawdę biedny, prześladowany, ubogi, gnębiony, żyjący w ubóstwie. A Bóg mówi: ale tyś bogaty. Tyś we mnie bogaty. Tyś w Bogu bogaty. Bo te wszystkie okoliczności, które przychodzą na ciebie, ubogacają cię. Przez cierpliwość, przez ucisk. Zbliżasz się do mnie. Masz społeczność ze mną. Jesteśmy blisko. Ja trwam w tobie, ty we mnie. Ubóstwo fizyczne, ich ucisk, cierpienie, Bóg postrzega zupełnie inaczej. Jako bogactwo w Nim, jako bogactwo w Bogu. Bracia i siostry, jeżeli cokolwiek czynisz ze względu na Chrystusa i ponosisz z tego tytułu uszczerbek fizyczny, moralny, ze względu na Chrystusa, to jesteś ubogacany w Bogu. Ubogacany w Bogu. Bóg nie zapomni tego. To ma swoje przełożenie, to ma swoją przekładnię. To, co wydaje się w oczach ludzi porażką, tak jak między innymi Ewangelia, pseudoewangelia sukcesu mówi, że jeśli żyjesz w ubóstwie, w biedzie, w poniżeniu, nie masz zdrowia, to znaczy, że Bóg ci nie błogosławi. To nie jest prawda. Jest dokładnie odwrotnie. Oni byli zborem błogosławionym i właściwie Pan Jezus do nich nie miał żadnych uwag, tylko zachęcał do tego, aby wytrwali wierności pomimo okoliczności. Mówi do nich, wyście bogaci, nie ci w Laodycei, którzy za takich się uważali. Wyście bogaci, wyście ubogaceni we mnie. Bracia i siostry, kończąc już, za tydzień będziemy zbierać kolektę na chrześcijan, którzy są prześladowani po całym świecie, dla których być może tą linią bogactwa jest pełna miska ryżu raz dziennie, którzy są maltretowani w nieludzkich warunkach, przetrzymywani, jak chociażby w Erytrei, gdzie naszych braci i siostry trzyma się w zamkniętych metalowych kontenerach na tamtejszym upale, bez wody, bez jedzenia. Bracia i siostry, chcę was zachęcić do tego, żebyśmy przez pryzmat tego słowa, które dzisiaj głosiłem, nie myśleli tylko o sobie. I też nie utyskiwali ani nie narzekali, bo naprawdę nie mamy nad czym. Mamy wszystkiego pod dostatkiem. Autor listu do Hebrajczyków pisze: wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego ze względu na Chrystusa, dodam, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. W czasie teraźniejszym, przeszłym i teraźniejszym, gdy to robicie. Bóg o tym nie zapomni, daje zapewnienie autor listu do Hebrajczyków natchniony Duchem Świętym. Bóg nie zapomni tego. Był taki zbór w Macedonii, Filipii, który również był bardzo biedny, ale to nie przeszkadzało temu zborowi, że miał wielkie serce w dawaniu. Kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że usługiwał w Koryncie, to właśnie bracia z Macedonii przyszli i wspierali go finansowo tam właśnie w Koryncie. To do Tesaloniki, do tego zboru posyłali jemu zapomogę. To przecież gdy apostoł Paweł przyszedł, zobaczył, w jakim oni ubóstwie żyją, a miał za cel zebrać datki na zbór w Jerozolimie, poczuł się zażenowany, bo zobaczył, że jak ja mam was złupić, jak to określił, zbierać u was i zawieźć do Jerozolimy, kiedy oni się tam od was o wiele bardziej lepiej mają. Ale Filipianie byli tak zdeterminowani, że apostoł Paweł przyjął, że nie było sposobu, aby im odmówił wziąć, widząc ich wielkie serca. Tak bardzo, pomimo że żyli w ubóstwie, chcieli pomóc drugim. Bracia i siostry, chcę was zachęcić, że za tydzień, kiedy będzie ogłoszona kolekta, właśnie na tych, których my nie znamy, bo przypomnijcie sobie Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Pan Jezus mówi do zaskoczonych ludzi, do owieczek: byłem łaknący, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, oczywiście za głoszenie Ewangelii. Odwiedzaliście mnie. A oni mówią: Panie, a kiedy myśmy cię takim widzieli? A co mówi Pan Jezus? Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. Oni byli w szoku. My, kochani, tego nie widzimy. Ja wiem, że niektórzy mówią w ten sposób: a czy ja wiem, czy te pieniądze tam na pewno dotrą? Dotrą. I wypełnią braki i potrzeby u świętych. Chcę was zapewnić, że nagroda w niebie jest odłożona. Że ten skarb, który gromadzicie w ten sposób w niebie, będzie powiększony. Zachęcam siebie i was do tego, aby za tydzień być hojnym. Nie z bogactwa, bo tu takich nie ma. Jeśli chodzi o jakiś pułap, powiedzmy, bogactwa przyjęty w tym kraju. Ale kochani, pomyślmy o tych, którzy nic nie mają, którzy pragną się nasycić, którzy marzną, którzy nie mają odzieży, którzy znoszą w cierpieniach prześladowania. Pomyślmy o tych i nie bądźmy tylko bogaci dla siebie, tym, co mamy. Ubłogosławmy naszych braci, nasze siostry, których nie znamy po całym świecie. Nie widzisz ich twarzy. Może gdybyś go znał, byłoby ci łatwiej dać. Ale pomyśl o nich, o braciach, o siostrach, o tych dzieciach. Pomyśl, gdyby to były twoje dzieci, a ty byłbyś matką albo ojcem, który nie może im dać jeść. One płaczą z głodu. Oni są dzisiaj w takiej sytuacji i czekają na ten dar miłości, który wierzę, że za tydzień hojnie przekażemy. Bracia i siostry, na koniec zadaję sobie pytanie i niech każdy z was, bracia i siostry, zadaje sobie. Czy jesteś w Bogu bogaty? Czy możesz coś jeszcze zrobić, aby ubogacić się coraz jeszcze więcej w Bogu? Aby dołożyć do tego skarbu, który jest odłożony w niebie, który tam masz i który powiększasz. Amen.